Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rembas. Monika Witkowska, polska podróżniczka, żeglarka i himalaistka, w styczniu i lutym tego roku wzięła udział w wyprawie o nazwie Shackleton 2026. Wraz z załogą wyruszyła na rejs antarktyczny, żeglując po jednych z najtrudniejszych wodach świata. Wyprawa miała łączyć żeglarstwo oceaniczne z ekstremalną wspinaczką górską. Głównym celem był trawers południowej Georgii, czyli przejście śladami legendarnej ekspedycji Ernesta Shackletona z 1916 roku. Rejs miał upamiętnić wyczyn tego podróżnika sprzed 110 lat, mówiła mi Monika Witkowska, którą spotkałam na tegorocznych kolosach w Gdyni.
Legenda Shackletona i cała ta jego trasa, wyprawa, no to była jedną z inspiracji do tego rejsu. Zresztą byliśmy wcześniej na Wyspie Słoniowej, gdzie ludzie załogi Shackletona spędzili kilka miesięcy. Ja nawet chciałam zrobić taki trawers południowej Georgii szlakiem Shackletona, ale teraz jest to niemożliwe, nie tylko ze względu na stronę formalną, ale to, że lodowce się tak skurczyły, że ta trasa już jest niemożliwa do ponownego przejścia. Natomiast przy grobie Shackletona byliśmy, ten grób znajduje się w Great Viken, nie na tej takiej najsłynniejszej wyprawie, ale na później kolejnej. Shackleton, będący w Great Viken, zmarł na zawał serca w 1922 roku, no i tam jest pochowany. Wczoraj wróciłam, a dzisiaj już jestem na kolosach. Specjalnie, szczerze mówiąc, uzgadniałam wcześniej z kapitanem rejsu i właścicielem jachtu, że muszę zdążyć na kolosy.
Jak często jest taka potrzeba, żeby wyruszyć na morze? Bo kojarzymy Ciebie z górami, przede wszystkim z wyprawami, z podróżami. Żeglarstwo oczywiście też, ale ostatnio chyba trochę mniej. No teraz akurat ta wyprawa zadała temu kłam, bo to była mocna, długa i poważna wyprawa.
Tak, chociaż nie najdłuższa, bo najdłuższe moje rejsy to tak po 7 miesięcy trwały. Przejście północno-zachodnie też tam ponad 3 miesiące, opływanie Czukotki też. Często mam pytania, co wolę, góry czy morze, i zawsze mam z tym wielki problem, ale powiem szczerze, jakbym była tak dociśnięta do muru, to bym wybrała jednak postawiła na morze. Natomiast rzeczywiście w ostatnich latach tak bardziej byłam ukierunkowana na góry, nawet te najwyższe góry, ośmiotysięczniki, co wynikało też z tego, że no jak nie teraz, to kiedy, nie jestem taka najmłodsza, w tym roku kończę 60 lat, więc jestem taką starszą młodzieżą. Ale jeśli chodzi o żeglarstwo, to teraz na tym rejsie spełniałam swoje odwieczne, ciągnące mnie w tamte rejony marzenia, mianowicie na Antarktydzie. Już byłam, teraz byliśmy na Antarktydzie, byłam wcześniej, w sumie już teraz był mój czwarty raz na Antarktydzie. Na przylądku Horn teraz też byłam trzeci i czwarty raz, ale moim marzeniem od dawna była południowa Georgia i to był główny cel, bo raz, że legenda Ernesta Shackletona, a druga rzecz, no przyroda, niesamowite kolonie pingwinów przede wszystkim, także no od dawna mi to chodziło po głowie i ten rejs, na który popłynęłam, to był epek kolosów, dlatego, że popłynęłam z kapitanem, z którym się 2-3 lata temu na kolosach zgadałam, że mam takie marzenie i ja jego zainspirowałam marzeniem, on miał jacht. No i właśnie wymyśliliśmy wspólny rejs.
Wydawać by się mogło, że tak się dzisiaj już takich wypraw nie planuje, a jednak.
Znaczy dokładnie, no przede wszystkim ważne, żeby trafić we właściwym czasie na właściwych ludzi również. Tutaj z Darkiem Krowiakiem, właścicielem jachtu Hayat, żeśmy się domówili na kolosach, ale przez ten czas myśmy bardzo nad tym rejsem pracowali, dlatego że dopłynięcie na południową Georgię to nie tylko to, że się wsiada na jacht. Po pierwsze trzeba ten jacht przygotować, ale trzeba też załatwić sprawy formalne, które są bardzo restrykcyjnie przestrzegane przez Brytyjczyków, do których południowa Georgia należy, a to, mimo że to jest wyspa już tuż przy Antarktydzie, daleko od Wielkiej Brytanii, no to jest to terytorium brytyjskie, tam trzeba spełnić niesamowite wymagania. No tutaj wspomnę z takich przyziemnych rzeczy, my szczoteczkami do zębów czyściliśmy podeszwy butów, czyściliśmy, odkurzaliśmy wnętrza kieszeni, żeby nie było tam żadnych pyłków, nasionek.
Takie wymogi sanitarne?
Takie wymogi, żeśmy obierali cebulę z łupin, czosnek z łupin, no po prostu rzeczywiście pukaliśmy z no naprawdę mieliśmy bardzo dużo różnych ograniczeń. Wiele warzyw i owoców musieliśmy wyrzucić, bo tam nie wolno tego wozić, bo południowa Georgia to jest taki bardzo ścisły rezerwat przyrodniczy. A już tam na miejscu na przykład spotkaliśmy się z takimi przepisami, z którymi ja wcześniej nie spotkałam się nigdy. Na przykład nie można siadać na kamieni, czy na kamieniach, czy na trawie, albo nie można nawet położyć w plecaka. Jak coś przepakowujemy w plecaku, to musimy to zrobić tak, żeby nie położyć tego na ziemi.
Dlaczego?
Bo spód plecaka mógłby przynieść jakieś nasionka czy jakieś trawy, które były w jakimś innym miejscu, w innym ekosystemie. Także
ja rozumiem, że wy się dostosowujecie, ale czy gdyby byli żeglarze albo podróżnicy, którzy za nic sobie mają tego typu restrykcje, to ktoś to sprawdza, ktoś tego pilnuje?
Gdyby ktoś wykryłby taką sytuację, to skończyłoby się naprawdę dużymi nieprzyjemnościami, zakazem pewnie zejścia na ląd na Falklandach, Malwinach, czy właśnie w innych miejscach należących do Wielkiej Brytanii. Ale chodzi też o taką mentalność naszą. Pamiętam, jak kiedyś leciałam na wyprawę na najwyższy szczyt Antarktydy, na Mount Vinson, i też czyściliśmy te wnętrza kieszeni, rzepy. To taki nasz ekologiczny opiekun tej naszej ekipy powiedział, chyba nie chcielibyście, żeby przez was wyginęła cała populacja pingwinów. I to rzeczywiście tak trochę działa, dlatego że teraz jakbyśmy na Antarktydzie w jednym miejscu na przykład była kolonia pingwinów zarażona ptasią grypą. Chodzi o to, żeby jednych zarazków nie przynosić w inne miejsca. Także myślę, że to nawet nie o to chodzi, nie żeby przestrzegać, czy nie daj Boże nie przestrzegać przepisów, tylko żeby mieć w głowie, że wszyscy jesteśmy za to, za takie miejsca odpowiedzialni. Ale powiem szczerze, nagrodą to jest to, że te zwierzaki, czy foki, łuchatki, pingwiny różnych gatunków robią tak niesamowite wrażenie, zwłaszcza jakie widzimy w masie, tam było takie jedno miejsce, gdzie było tych pingwinów około 100 tysięcy, po prostu człowiek się czuje tam gościem. Problemem było to, że nie mogliśmy się też zbliżać do zwierząt. Gorzej, że one same zbliżały się do nas po prostu z czystej ciekawości. Na warunki pogodowe mieliśmy jak na tamte rejony, czyli ryczące 40, wiejące 50, słynna cieśnina Drake'a i okolice przylądka Horn, to jak na tamte rejony było lepiej niż myśleliśmy, że będzie, co nie znaczy, że było zupełnie łatwo. Natomiast tutaj załoga, wszyscy byliśmy opływani już w takich miejscach, każdy miał na koncie wielomiesięczne rejsy w różnych rejonach świata, także widzieliśmy, co się z tym wiąże. I to, co na Bałtyku ktoś by nazwał potężnym sztormem, my tam traktowaliśmy jako normalną tam pogodę. Wiatry to jedno, ale jeszcze to, że czy tam fala, rzeczywistość żeglarska, czy na przykład stosowaliśmy przy sztormach taką taktykę, że przewidywaliśmy, teraz już są dosyć dokładne prognozy pogody, gdzie lepiej się nie wpakować, żeby się nie narazić na jakieś takie niebezpieczne warunki, ale jeszcze trzeba było wytrzymać ze sobą. My, 6 osób, byliśmy na 13-metrowym jachcie przez 2 miesiące. Kolejna rzecz, higiena. Właściwie to brak tej higieny, oszczędzając wodę słodką. Powiem szczerze, nie jest to powód do dumy czy chwalenia się, ale mieliśmy miesiąc bez prysznica, tylko miesiąc, a nie dwa, tylko dlatego, że udało nam się wykąpać u znajomych naukowców na ich stacji naukowej. Ale to trzeba się liczyć z tym, że jak się płynie na taki rejs, to luksusów nie będzie. Jedzenie monotonne, nikt głodny nie chodzi, ale jest ciągle praktycznie to samo. Buja, wygody nie ma, nikt nie ma jakiegoś pojedynczego pokoju, ale po to się płynie, żeby później po powrocie docenić to, co mamy tutaj na lądzie.
Ale to jest niesamowite, bo to trzeba mieć jednak duszę i pewien rodzaj fantazji podróżniczej, żeby tak jak ty właśnie, wiedząc o tym wszystkim, co przed chwilą powiedziałaś, poza tym nieraz tam byłaś, nieraz byłaś i na Antarktydzie, i na Hornie, a jednak masz jakiś w sobie głód, że ponownie tam wyruszyłaś.
Ja myślę, że te rejony antarktyczne czy arktyczne to są tak magnetyczne rejony, ktoś, kto tam raz trafi, to już chce zawsze wracać.
Nie jest tajemnicą, że wielką pasją Moniki jest żeglarstwo, zwłaszcza w wydaniu morsko-oceanicznym. Podróżniczka pływa zarówno na żaglowcach, jak i zupełnie małych jachtach. Przepłynęła Pacyfik, Atlantyk, 2 razy opłynęła przylądek Horn i zaliczyła przejście północno-zachodnie, ten trudny żeglarski szlak między Grenlandią i Alaską. Choć Bałtyk czy Morze Północne też dobrze zna. Jeśli tylko może, wolny czas spędza aktywnie, nurkuje, jeździ na nartach, pływa na desce windsurfingowej, miała też w życiu kilkuletni okres fascynacji sportami powietrznymi, zrobiła kursy i latała na paralotniach i motolotniach. Skakała też ze spadochronem.
Patent na sternika.
A teraz popłyniemy w nieco cieplejsze rejony. Ponad miesiąc potrwa rejs z Barcelony do Porto, w którym popłynie młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski. Rejs zorganizowała Fundacja Ocean Marzeń. Kapitan Jerzy Jaszczuk, z którym rozmawiałam przed wypłynięciem, powiedział mi, że trasa prowadzi przez porty Morza Śródziemnego i Oceanu Atlantyckiego. Za miesiąc młodzież dopłynie do Porto, gdzie wymieni się z kolejną grupą, która wróci do Świnoujścia. W czasie żeglugi dzieci będą się uczyć matematyki, fizyki, geografii na podstawie autorskiego programu edukacyjnego stworzonego przez Szkołę Wiatru i Wody, powiedział mi kapitan Jaszczuk. Ja spotkałam młodzież i kapitana jeszcze w Gdańsku przed wylotem do Barcelony.
To jestem Maksymilian Lemański, jestem z Lublina. W tamtym roku byłem na rejsie właśnie też organizowanym przez Fundację Ocean Marzeń, tylko że po Mazurach. Coś we mnie tak pękło, zakochałem się jakby w żeglowaniu i w tym roku dostałem propozycję, informację, że mogę wziąć udział, więc od razu się zgodziłem.
Co będzie należało do Twoich obowiązków?
Na pewno będziemy mieć wachty, czyli gotowanie albo sprzątanie pokładu.
Jesteś gotów na takie życie przez miesiąc?
Będzie to trudne, ale tak. Jestem licealistą, jestem w drugiej klasie liceum na rozszerzeniu humanistycznym, w piątym liceum w Lublinie.
No to jestem Milena Drabik, chodzę do drugiej klasy liceum na humanistyczny profil.
Jakie miasto?
Jestem spod Radomia bardziej, z Kowalkowa, to jest taka wieś. Bardzo się cieszę, że płynę tą rejsem. Bardzo mi to tak podbuduje żeglarstwo, bardzo w ogóle mnie zaczęło to interesować.
Kiedy pierwszy raz trafiłaś na łódkę?
Pierwszy raz trafiłam w lipcu tamtego roku. To był taki rejs, tydzień byliśmy na nim. Taki krótki.
Mazury?
Tak, na Mazurach byliśmy. No i teraz to jest taki mój dłuższy. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być.
Zgłosiłaś się? To można było aplikować na taki rejs? Czy to Ocean Marzeń, ta fundacja ciebie tam odnalazła w tym Kowalkowie, żeby znowu zaprosić na ten rejs morski?
Nie, to było tak, że ja się zgłosiłam w tamtym roku, żeby popłynąć chyba w październiku. A że nie udało się wtedy, no to właśnie teraz mnie zaprosili, żebym z nimi popłynęła. No ale się bardzo cieszę, że właśnie to jest to miejsce, gdzie chciałam zawsze być, czyli Hiszpania, Barcelona. Bardzo tam chciałam być. To było takie moje marzenie już od kilku lat.
Nazywam się Izana Lewajek, jestem z Chodomowa, od Śród Zakonnych. Trochę się niepokoję, to jest mój pierwszy lot samolotem. No ale trzeba spróbować nowych wrażeń, tak.
Chcę popłynąć, ponieważ widzę w tym taką przygodę życiową. Chcę poszerzyć też swoje umiejętności żeglarskie. Po rejsie w lipcu mam patent, tak, egzamin robię, więc będę mógł też poćwiczyć przed patentem.
Maciej Żukowski, dom rodziny numer 4 w Lublinie. Wypełnia się deklarację, trzeba też trochę o sobie opowiedzieć. Komisja z fundacji przyznaje miejsce na dany rejs czy dane szkolenie.
Od Was tutaj z Lublina to jeden uczestnik płynie.
Tak, na morską przygodę tej szkoły pod żeglami jest Max, ale na wakacje już oprócz Maxa jeszcze trójkę wychowanków udało nam się zapisać, no i uważam, że jest to bardzo fajna inicjatywa i bardzo fajna forma spędzania czasu wolnego. Jak najbardziej jestem za tym, żeby dzieciaki wysyłać na takie obozy.
Co oni wynoszą z takiego programu, z takich rejsów?
A myślę, że bardzo dużo. No, przede wszystkim to jest jakby przygoda, którą się będzie pamiętało na całe życie, no ale też wykształcanie pewnych umiejętności. Przede wszystkim myślę, że pracy zespołowej, pewnej karności, wykonywania na czas powierzonych zadań, więc no, udział w takim rejsie jest nieoceniony. Szczególnie dla nastolatka, który już stoi na progu dorosłości.
Kapitan Jerzy Jaszczuk, to już jest Pana kolejny rejs z Fundacją Ocean Marzeń. Pan się dobrze z tą młodzieżą czuje podczas tych rejsów, bo to jest młodzież szczególna.
Tak, ja się bardzo dobrze z nimi czuję, dlatego że no, mogę coś im dać, to jest fajne, a od nich też czegoś dostaję. Wie pani, taki chłopaczek mówi na przykład, ja to sierotą byłem 2 dni tylko, wszyscy mnie chcieli. Wie pani, to jest takie...
Jaki dystans do siebie,
tak,
prawda?
No, tak, a dzieciak ma 14 lat, to on dużo wie. Te dzieciaki naprawdę, no, to jest po prostu czasami taki mały życiorys wystarczyłby na 2 inne.
Tak, bo można powiedzieć, że te dzieci, ta młodzież płynie po to, żeby się uczyć życia, ale oni chyba też już z pewną świadomością i z pewną umiejętnością życia wchodzą na te jachty. Nie ma pan takiego wrażenia, że oni już trochę o życiu wiedzą?
Czyli to może być takie, to czasami wychodzi dopiero po pewnym czasie. Oni często są dosyć zamknięci, nie bardzo się tak otwierają od razu. Dlatego taki rejs musi trwać dłużej, nie? Także to, no ja mam spore doświadczenia. Pani wie o tym już tam.
Ile lat już pan pływa z Oceanem Marzeń?
Z Ocean Marzeń to 3. rok. No bo ja jestem też tam, miałem udział w tym jachcie, jak on się znalazł i tak dalej. Tam wspólnie jakby zajmowaliśmy się tym jachtem z Adamem Wiśniewskim. Jak pani wie, robiłem też rejs na Zaruskim z nimi. Fundacja była tam współorganizatorem i to był bardzo trudny rejs.
A to był pierwszy chyba.
Nie, to był taki, znaczy oni w ogóle pływali z nami na Zaruskim już na samym początku, bo przecież Zaruski miał taki program MAS. I z fundacją, ja znam Adama już chyba 20 lat po prostu. I tam zawsześmy planowali jakiś większy rejs, jakieś różne rzeczy, ale udało się wziąć parę osób od niego tam właśnie w ramach mastu na Zaruskiego. I tak po prostu kontynuujemy, cały czas tam jakoś próbujemy współpracować. A tamten, parę lat temu ten rejs to był z kolei z ośrodka socjoterapeutycznego. To młodzież była znacznie trudniejsza.
To były chyba Łomianki.
To Łomianki, tak. A ja na przykład nie byłem zadowolony jakby z takiego postępu, jak z zwykle uzyskujemy z młodzieżą, a potem się okazało, że to był wielki sukces, że wszyscy rodzice byli szczęśliwi i w ogóle chcieli natychmiast zrobić następny rejs i tak dalej, co ja byłem niezwykle zdziwiony, że to...
Bo oni wrócili odmienieni.
Często spotykam się właśnie z taką opinią i nawet z podziękowaniami, że dziecko się zmieniło, że coś się pozytywnego stało i tak dalej, ale myślę, że to jest tak, jak też tak mówię, że podróże kształcą, ale walizka też podróżuje. To są dla ludzi, którzy po prostu chcą, widzą w tym szansę i starają się po prostu wykorzystać ten czas maksymalnie.
Wy startujecie z Gdańska, dokąd?
Lecimy do Barcelony i tam stamtąd końcówka jest w Porto. A dokąd dopłyniemy, no to zależy, jaka będzie pogoda, jakie będą warunki i tak dalej. Tak chciałbym po prostu popłynąć od razu może na Menorkę. Nie? No i lubię tą wyspę i ona jest taka egzotyczna, nie jest taka przeciążona jak Majorka czy Ibiza. I po prostu no, bardzo fajne miejsca tam są, a od razu to jest odcinek taki 150 mil, 160 mil, więc to dla nich, mam nadzieję, też będzie dobrze, że oni tak po prostu przejdą tą chorobę morską, bo na pewno będą chorować i po prostu uwierzą, że mogą żyć dalej.
Nazywam się Artur Zaperty, jestem pierwszym oficerem na naszym jachcie w ramach Fundacji Ocean Marzeń. Bardzo ciekawe rejsy, także z mojej perspektywy naprawdę niezwykłe wydarzenie.
Co daje taki rejs, co daje taka wyprawa, taka przygoda tym młodym ludziom?
Ja przede wszystkim postrzegam to w kategoriach otwierania oczu na to, co się dzieje dookoła, takiego szerszego horyzontu zdobywania, jeżeli chodzi o doświadczenie w podróżach. Większość z tych osób jest po raz pierwszy z tej młodzieży za granicą. Dodatkowo to buduje pewność siebie, no i oczywiście otwartość na podróże, jak również kwestie rozwoju różnych kompetencji, w tym m.in. nauki języka. Trafiają do nas już tutaj po przeszkoleniu, ponieważ celem fundacji jest przede wszystkim przygotowanie od podstaw, tak więc pierwsze takie kroki mają na jeziorach i tam się szkolą. A kolejnym jak gdyby to stopniem wtajemniczenia jest wypłynięcie na rejs morski i tutaj już tak naprawdę spotykają się z niezwykłą przygodą, tak więc to jest kontynuacja pewnego procesu.
Patent na sternika.
Uniwersytet Morski w Gdyni ma już w kwietniu ogłosić przetarg na budowę nowego żaglowca, następcę daru młodzieży. Ministerstwo Infrastruktury przekazało uczelni pierwsze środki, czyli 131 milionów złotych. Uczelnia zabiegała o to od 2020 roku. Na budowę nowego żaglowca rząd przeznaczy blisko 400 milionów złotych. Ostatnio na spotkaniu z rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, profesorem Adamem Weintritem, wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka potwierdził przekazanie 131 milionów złotych.
Przez wiele lat mówiono, że dar młodzieży potrzebuje następcy. My kończymy z mówieniem, w końcu robimy. Pieniądze są zabezpieczone, przekazane uczelni, uczelnia może ruszać. Myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie stoczni, która zaprojektuje i wybuduje nowy żaglowiec. I patrzę z dużą nadzieją na to, jak będzie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, bo dar młodzieży jest wizytówką naszą, która wzmacnia nas na morzach i oceanach całego świata. Jestem przekonany, że nowy żaglowiec będzie dobrze tę rolę kontynuował.
Czy wy jako ministerstwo przypatrujecie się tym kolejnym krokom, chociażby temu właśnie przetargowi, który przed nami jeszcze? Macie wpływ na to? Sugerujecie coś? Proponujecie? Sprawdzacie? Czy tylko przekazujecie pieniądze?
Oczywiście jesteśmy wsparciem dla uczelni jako ministerstwo. Współpracujemy na co dzień z rektorem i z zespołem ludzi, którzy są odpowiedzialni za realizację tego przedsięwzięcia. Oczywiście przetarg jest przedsięwzięciem publicznym i każdy podmiot będzie mógł do niego przystąpić. Mam taką nadzieję, że polskie stocznie potraktują ten projekt bardzo ambicjonalnie i również będą stanowiły bardzo poważnych graczy w tym konkursie, bo byłoby bardzo dobrze, aby taka jednostka została wybudowana w Polsce. No natomiast tutaj chodzi o to, żeby mieć dobrze wybudowany żaglowiec. Jestem przekonany, że mamy potencjał, aby to zrobić w Polsce, ale oczywiście to od stoczni zależy, czy będą do tego postępowania podchodzić i w jaki sposób. Procedura jest otwarta, ale patrzymy na nią z dużą nadzieją.
Czuję ten ciężar. To 131 milionów to ładnie brzmi, ale to trzeba wydać. I wydać rozsądnie i po kolei. Na razie musimy przygotować przetarg, który będzie przetargiem z zaprojektuj i zbuduj, czyli tego, co nam się nie uda zapisać na papierze, tego po prostu nie będzie. I dlatego mamy troszeczkę kilka dni opóźnienia, ale wolimy teraz się mylić, niż zobaczyć za 2 lata, że o czymś zapomnieliśmy. Muszę zrobić przetarg otwarty, który mogą startować stocznie europejskie. Myślę, że uda nam się wyeliminować stocznie pozaunijne, ale cały czas wchodzą w grę polskie stocznie, ale Rumunii mają całkiem dobre, Finowie mają, Skandynawia, Hiszpanię, także wolałbym, żeby to była polska stocznia ze względów praktycznych. Można jadąc do pracy zajechać na chwilę, zobaczyć, jak wyglądają prace.
Dariusz Zielonek, dyrektor działu armatorskiego i praktyk morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. No i formalnie, żeby taki przetarg mógł wystartować, to musimy mieć zapewnione finansowanie. Uchwała ministerstwa jakby powstała, tak, Rady Ministrów, i to było już jakby zapewnione, no ale fizycznie te pieniądze rzeczywiście musimy mieć w ręku, żeby móc formalnie z tym przetargiem wystartować. Dzisiaj to nastąpiło, także...
Te pieniądze potrzebne są na ten przetarg.
Do zabezpieczenia przetargu, tak.
Trzymasztowy żaglowiec szkolny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, oprócz szkolenia przyszłych kadr morskich, będzie odgrywał rolę ambasadora Polski na arenie międzynarodowej oraz reprezentanta Polski w zawodach i regatach międzynarodowych, promując polską kulturę i tradycję morską. Wykorzystywany będzie także w projektach związanych z popularyzacją żeglarstwa i edukacją morską. W audycji morskiej dziś to już wszystko. Dobranoc, mówi Anna Rębas. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski.
Patent na sternika.